Przemysław Naze, gość w studiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
1 sierpnia, 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i w tym roku takie straszne napięcia, strasznie nerwowo, panie doktorze, zrobiło się przy okazji tej rocznicy politycznie. Apel poległych, apel pamięci, obrażeni powstańcy. Dlaczego tak się dzieje w Polsce?
Można powiedzieć nihilnowi. Ostatnie rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego są polityczne.
No tak, ale my bardziej się ostatnio zastanawialiśmy na temat powstania, czy ono dobrze, że wybuchło, co by było, gdyby tego powstania nie było i tak dalej, i tak dalej. A teraz takie polityczne typowo ścięcie.
Znaczy, mówię, myślę, że ostatnie lata i napięcie polityczne ostatnich lat cały czas istnieje. Pamiętamy buczenie na grobach, jeszcze przy okazji, gdy żył Władysław Bartoszewski, więc jakby to jest, mówię, to jest nic nowego. Teraz oczywiście apel smoleński i ten temat zaistniał.
Czy pana zdziwiło to, że władza chciała do tych dopisanych poległych żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim dopisać tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej?
Powiem tak i nie. Zdziwiło, bo wydaje mi się, że tutaj pewne myślenie racjonalistyczne powinno zaistnieć. Nie było sensu przecież wciskać apel smoleński do obchodów Powstania Warszawskiego. Wiadomo, że kombatanci, można było to przewidzieć, że kombatanci zareagują tak, jak zareagowali. Już władza miała złe doświadczenia przy okazji rocznicy Poznania 1956 roku, wydarzeń czerwcowych, więc można było to przewidzieć, że to będzie awantura. A nie zdziwiło mnie dlatego, że no jest taka potrzeba w obozie rządzącym przywrócenia w ich rozumieniu pamięci o Smoleńsku, który wcześniej nie był adekwatnie pokazywany i nie było tej wagi tej
Ale jednocześnie tragedii. Mi się wydaje, że w obozie rządzącym jest też wielka cześć i chwała bohaterom Powstania Warszawskiego.
Jasne.
Zawsze Powstanie Warszawskiego dla PiSu było ważną rocznicą, ważnym wydarzeniem.
Tym bardziej to dziwi, że ponieważ część obozu, nazwijmy to w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie zareagowała dobrze na te pomysły. Zwłaszcza, że kombatanci bardzo cenili i cenią Muzeum Powstania Warszawskiego, dyrektora Ołdakowskiego i tak dalej, więc wydaje mi się, że ta awantura...
I Lecha Kaczyńskiego, który był współtwórcą muzeum.
Oczywiście, więc ta awantura była po prostu niepotrzebna. Wydaje się, że nawet w miarę dobrze, dosyć kompromisowo z tego wyszliśmy, ale cały ta otoczka tych ostatnich lipcowych dni była moim zdaniem zbędna.
To jeszcze jedna sprawa, taka kontrowersyjna przy okazji Powstania Warszawskiego, sprawa generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, prezesa zarządu głównego Związku Powstania Warszawskiego i wszczęty proces lustracyjny przez Instytut Pamięci Narodowej. Jak pan to ocenia?
Ja na to patrzę...
A powstańcy mówią, on musiał współpracować z UB, bo taki był rozkaz Armii Krajowej. Mhm.
Tak, problem tylko, że nie ma świadków, którzy wydawali ten rozkaz. Ale ja na to patrzę w kontekście zupełnie historycznym. A tego typu przypadki mieliśmy do czynienia. Był przecież słynny proces Wiesława Chrzanowskiego, więźnia stalinowskiego, człowieka absolutnie krystalicznej uczciwości w tamtych czasach, no ale był ten proces, tak? Mieliśmy sprawę pana Kierzuna, też przecież powstańca, człowieka zasłużonego. I to nie jest przecież rzecz, dla historyka przynajmniej jakaś niebywała, że żołnierze Armii Krajowej w latach 50. czy końca lat 40. byli celem i byli niszczeni przez Urząd Bezpieczeństwa. Wielu ich złamano. Więzienie stalinowskie to jest naprawdę... Więzienie stalinowskie było czasami o wiele cięższym przeżyciem niż wizyta w Alei Szucha i Gestapo. Więc jakby trzeba ten cały kontekst znać. Ja nie rozstrzygam, jaka jest historia generała Ścibor-Rylskiego.
Czy dobrze się stało, że prawie stuletni generał jest pozywany przez IPN teraz?
Oczywiście, to jest sprawa delikatna. Z jednej strony IPN pewnie obligatoryjnie powinien to zrobić, ponieważ pan generał zasiada w takich gremiach, gdzie no, podlega temu procesowi. Z drugiej strony trzeba wiedzieć, że jest to człowiek zasłużony, weteran, wiek ma też tu gra rolę, no w tym wieku...
Powstańcy są oburzeni.
I ja też rozumiem to oburzenie, więc to jest sprawa delikatna. No cóż, no stało się, ja mogę tylko trzymać kciuki za zdrowie pana generała, a poza tym trzeba znać tylko ten kontekst historyczny.
A jak pan zna ten kontekst historyczny, to pan sobie myśli tak, że współpracował, no bo go złamał. Czy współpracował, bo rzeczywiście, tak jak mówią jego koledzy z Armii Krajowej i z Powstania, takie były rozkazy naczelnego dowództwa wtedy?
Nie wiem. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie będę rozstrzygał. Mogło być tak, mogło być tak. Mogło być jeszcze inaczej. To są bardzo indywidualne sprawy. Chcę oczywiście wierzyć, bo mam ogromny szacunek do generała i do większości weteranów żołnierzy Armii Krajowej, w ogóle tych wszystkich, którzy, bo nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Więc bardzo chciałbym, żeby ta wersja, którą mówią jego koledzy, była wersją prawdziwą, ale mówię, tutaj należy spokojnie poczekać na ten proces. Poza tym, mówię, kontekst historyczny jest tu ważny i nawet żaden wyrok nie podważy i nie powinien podważyć jego karty podczas Powstania Warszawskiego, czy uczestnictwa w szeregach Armii Krajowej.
Miałem tego pytania nie zadawać, bo wydaje mi się banalne, ale zapytam. Co by było, gdyby tego powstania nie było, panie doktorze?
No to jest pytanie trudne. Historia alternatywna się tutaj kłania, ale pytanie, odpowiedź na to pytanie, co by mogło się wydarzyć, jest też pytaniem o samą wagę tego wydarzenia, jakie się wydarzyło, jakie mieliśmy z nim do czynienia. Cóż, scenariuszy jest wiele. Mogło być również tak, znaczy może inaczej, powiem inaczej. To jest historia, nawet kiedyś myślałem, że to jest historia z gatunku, Powstanie Warszawskie to jest historia z gatunku tragedii greckiej, antycznej, tak? Antygona, Kreon, nie ma dobrego wyjścia. Z biegiem lat wydaje mi się, że jest to tym bardziej tragiczne wydarzenie, że ono raczej wchodzi w amplua tragedii szekspirowskiej. Macbeth nie musiał być zbrodniarzem, Hamlet nie musiał zginąć i Powstanie Warszawskie naprawdę nie musiało wybuchnąć. Byli ludzie w Komendzie Głównej, Iranego Smecki, pułkownik Jan Bokszczanin, którzy trafnie przewidzieli możliwe wydarzenia, które zaistniały, że tak historia się potoczy, jak się potoczyła. Byli oczywiście ci, którzy pali do powstania, na czele z Borem Komorowskim, generałem Pełczyńskim, oczywiście generałem Okulickim, którzy chcieli tego powstania. Teraz, co mogło się wydarzyć? Ja mam taki jeden scenariusz hipotetyczny, który w zasadzie też chciałby przywrócić czy urealnić decyzję tych, którzy pali do powstania. Bo równie dobrze mogło się wydarzyć tak, że Armia Krajowa zachowuje trzeźwość umysłu, słucha mądrych rad Iranka Osmeckiego, szefa wywiadu, stoi i czeka. Wiadomo, że komuniści, Polska Partia Robotnicza, towarzysza na czele wtedy w Warszawie będącym Zenonem Kliszko, nawołują Radiostacja Kościuszko do powstania. Armia Czerwona, wiedząc, że jednak Armia Krajowa zachowuje trzeźwość umysłu, szturmuje Warszawę. I PPR, i Gwardia Ludowa, czy już wtedy Armia Ludowa, uaktywnia się jako ta siła, która chce wyzwolić Warszawę. I okazuje się, że Armia Czerwona do spółki z Armią Ludową wyzwala Warszawę. Oczywiście w narracji późniejszego PRL-u będziemy słyszeli o bohaterskiej Armii Ludowej na czele z towarzyszem Zenonem Kliszko, który wyzwala Warszawę. I teraz pomyślmy wtedy, czy legenda Armii Krajowej, ta legenda niepodległościowa, która była kultywowana przez opozycję antykomunistyczną w PRL-u, miałaby taką siłę przebicia, jak miała w rzeczywistości. No, nie wiemy tego, ale możemy wiedzieć, że towarzysz Zenon Kliszko doczekałby się pomnika, czy Władysław Gomułka doczekałby się pomnika w Warszawie jako ten, który wyzwolił stolicę, a ta narracja o zaplutym Karle reakcji, który stoi z karabinem u nogi, byłaby o wiele bardziej czy mocniej propagowana. To jest jeden ze scenariuszy.
To jeszcze zapytam o jeden i proszę o krótką odpowiedź. A czy byłaby taka możliwość, że Armia Czerwona, Armia Ludowa wkracza, wyzwala Warszawę i wtedy Armia Krajowa też wkracza do akcji?
Jasne. Tylko, że wtedy oczywiście ten nimb pierwszeństwa przypadłby Armii Czerwonej. Oczywiście jest wartość ponad wszystko. To jest wartość 180 tysięcy cywilów plus żołnierzy, którzy nie giną. To jest ta wartość, że miasto i tkanka miejska ocalała. To jest też wartość, że ci żołnierze Armii Krajowej na czele również z intelektualistami, poetami, Baczyńskim, prawda, żyją. I to też jest z kolei drugi awers tej historii, że oni przecież by żyli w tym PRL-u i raczej komunizm im się nie podobał.
Moglibyśmy długo gdybać, co by było, gdyby. Doktor Mikołaj Mirowski, historyk Muzeum Tradycji Niepodległościowych, prowadzący projekt Warszawa Dwóch Powstań. Myślę, że o tym projekcie też uda nam się kiedyś porozmawiać.
Tak, wracam po wakacjach, więc będzie okazja, żeby o tym szerzej porozmawiać, bo to jest bardzo ważna idea, bo łączymy dwie narracje. Narrację Powstania Warszawskiego i Powstania w getcie warszawskim.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.